Słyszeliśmy przed chwilą takie piękne słowo, serce Ewangelii. Jak je przyjąć? Co zrobić, żeby ono wpadło gdzieś w głębiny naszej świadomości, naszego serca, żeby nas zmieniało, żeby nam pomagało żyć? Czasami słowo Boga staje się dopóty mało skuteczne, dopóki nie trafi na właściwy, dobrze przygotowany grunt. Że człowiek wtedy może przyjąć słowo Boga jak ratunek, jak pomoc wysoka, jak rosę, która opada ożywczo. Ty, Boże, mówisz do mnie dzisiaj? Mnie masz na myśli, kiedy wypowiadasz to słowo teraz, w tym momencie? Pamiętam, kiedyś uczestniczyłem w 50. rocznicy ślubu moich przyjaciół we Włoszech i zapytałem jego, jakie według niego było najważniejsze jego doświadczenie duchowe, które miało na niego wpływ. I on mi wtedy opowiedział, że całe życie miał wielkie pragnienie, żeby pojechać do Paryża, żeby odwiedzić katedrę Notre Dame jeszcze przed pożarem. I wreszcie jak zrealizował to swoje marzenie i wreszcie pojechał, tam znalazł się wewnątrz tej katedry. Kto był w tej katedrze, pamięta, że to jest klejnot sztuki średniowiecznej. Jak człowiek wchodzi do środka, to go opada takie wielkie doświadczenie sakrum, ale wszystko jest takie też chłodne. I znalazł się uklęknął na takiej właśnie zimnej posadzce i mówi, jak piorun z jasnego nieba. Nagle spadła na niego świadomość. Primo, masz ponad 50 lat, nikogo w życiu nie kochałeś. I mówi, to było tak wstrząsające, że on tego już nigdy nie zapomniał. Myślał sobie, rzeczywiście, ja zawsze miałem się za człowieka przyzwoitego. Ja zawsze myślałem, że jestem w porządku. Że jestem religijny, że mam swoje zainteresowania, także interesuje mnie publicystyka, trochę sztuka, trochę muzyka. I nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego moja żona cierpi na depresję. Dopiero wtedy mu się otworzyły oczy. Jego żona, która tego słuchała, to przytakiwała i mówiła tak, tak, on od tego momentu, kiedy wrócił wtedy z Paryża, zaczął się zmieniać. No nie jest ideałem, ale coś się zaczynało z nim dziać. On stał się bardziej czuły, bardziej wrażliwy. Zaczyna mnie bardziej dostrzegać. Chyba najbardziej używanym i nadużywanym słowem i w piosenkach, i w kulturze, i w naszych codziennych rozmowach to jest słowo miłość. Lubimy gadać o miłości, lubimy słuchać o miłości. Nawet Woody Allen zrobił taki film, wszyscy mówią, kocham cię. Ale co z tego wynika? Jakie to ma znaczenie? Takie słowo wyśmiechtane, takie słowo pojemne, że w imię miłości można dzisiaj robić wszystko. Miłość stała się dzisiaj też takim usprawiedliwieniem do robienia także rzeczy najbardziej szalonych i także przyjmowania postaw, które nieraz nie mają nic wspólnego z moralnością. W imię miłości można porzucić swoją żonę i dzieci, zakochać się w innej osobie. W imię miłości można też związać się z kobietą, mężczyzną. Związki formalne, bez ślubu. Miłością się usprawiedliwia też manipulacje genetyczne. Miłością także się usprawiedliwia czasami różne formy zoofilii. Pamiętam, jedna kobieta kiedyś mnie przekonywała, że o wiele więcej walorów ma miłość do pieska niż do męża. Dzisiaj w Niemczech ponad 1500 parafiach będą dokonywane błogosławieństwa par homoseksualnych, lesbijskich, nieformalnych, cywilnych, różnych form zakochania. Love is love, mówił kiedyś prezydent Barack Obama. Wszystko można tutaj zmieścić, wszystko można włożyć do tego worka, wszystko można usprawiedliwić. No to przecież jest miłość. Zakochał się ktoś w innej kobiecie, zostawił żonę, zostawił swoje dzieci, rozwodzi się po raz trzeci, wystąpił na jakiejś gali z kolejną narzeczoną. Wszystko tak wygląda pięknie. Poza tym przecież miłość to jest słowo często używane, bo można przecież mieć miłość do piłki nożnej, można mieć miłość do własnego narodu, można mieć miłość do pieniędzy, do pieniążków, do swoich własnych wspomnień, do swojej własnej głupoty. Love is love, Mr. President. Wszystko można tym usprawiedliwić. Jak to jest, że czasami w imię miłości ktoś może siebie albo innych doprowadzić do szaleństwa? Może kogoś nawet zniszczyć. Dostojewski tak mówił. Oni tak kochają, jakby nienawidzili. Z miłości można przecież zamęczyć swoich w domu. Jak to czasami ktoś mówi, nie jeden miłość wyrzucił z domu miotłą, bo tu ma być porządek, tu ma być tak, jak ja chcę. I wszystko można usprawiedliwić wielką miłością. Miłość czasami może kogoś doprowadzić do piekła, komuś można zrobić piekło w życiu. A propos tego, jak wygląda piekło, jak wygląda niebo? Jeden człowiek kiedyś pytał Pana Boga, a Pan Bóg mówi, to chodź, pokażę Ci. I poprowadził go do takiego korytarza, gdzie było dwoje drzwi, po lewej i po prawej stronie. I Pan Bóg najpierw otworzył te drzwi po lewej stronie, weszli do środka, było duże pomieszczenie, w środku okrągły stół. Na tym stole były piękne, smakowite potrawy i wokół siedzieli ludzie. I każdy z tych ludzi miał łyżkę w ręku, która była przytwierdzona do dłoni, tyle że długość tej łyżki była o wiele większa niż własne ramię. I ci ludzie byli wybiedzeni, wychudzeni, smutni, depresyjni, zacięci, szarzy. Dlatego, że każdy mógł nabrać tego pożywienia, pokarmu łyżką, ale nie był w stanie sobie tego pokarmu do ust złożyć, bo łyżka była za długa. Ten człowiek, który to zobaczył, miał ciarki na plecach. Widząc ten rodzaj cierpienia, bólu, szaleństwa. Właśnie widziałeś piekło, powiedział Bóg. A potem go poprowadził do drugich drzwi. Tych po prawej stronie otwarł, było podobne pomieszczenie. Podobny okrągły stół i podobne smakowite, piękne, pachnące potrawy. I ludzie siedzieli wokół i mieli te same łyżki, te właśnie takie długie. I byli radośni, byli w dobrej formie, we wspaniałym humorze. Prowadzili radosne, ciekawe dysputy. Tyle, że każdy tą łyżką nabierał potrawę i podawał drugiemu. I karmił drugiego. I byli zadowoleni. A teraz zobaczyłeś niebo, powiedział Bóg. Widzisz różnicę? Po jednej stronie są ludzie, którzy nauczyli się dbać o drugich. A po drugiej stronie zauważyłeś ludzi, którzy zostali zainteresowani tylko sobą sami, swoim własnym ja. Co to znaczy kochać? Nigdy nie zapomnę, jak chodziłem po kolędzie i nieraz zdarzało mi się, że wchodziłem do jednego mieszkania i były dwa pokoje i w jednym pokoju była jedna kobieta, a w drugim mężczyzna. I w jednym i drugim pokoju czekali na księdza. Każdy miał swoją wodę święconą, swoje kropidło, swój krzyżyk. Ale od lat ze sobą już nie rozmawiali. Już dawno byli po rozwodzie. Tylko nie mieli gdzie pójść. Nawet ze sobą nie rozmawiali. Nawet nie byli w stanie wspólnie się pomodlić. Próbowałem. Przepaść była za duża. Bywa czasami też tak, że nawet i na jakiejś plebanii mieszka proboszcz i wikary i ze sobą nie rozmawiają. Właściwie ich rozmowy ograniczają się tylko do tego, co funkcjonalne, co konieczne. Proboszcz ma swoją gospodynię, która gotuje jemu, ale dla wikarego nie ma tam miejsca. Wikary je obiady w szkole, albo czasami hamburgera, albo hot doga w Żabce. Można i tak. W niejednym domu panują ciche dni, przedłużające się. To jest kara za złe zachowanie. Nie spełniłeś moich oczekiwań. Nie stanąłeś na wysokości zadania, więc cię skreślam, eliminuję. Miłość potrzebuje słowa, karmi się językiem, a jeśli jej nie ma, to ciche dni. W jednym małżeństwie to tak nie mogli się znosić i tak nie mogli na siebie patrzeć, że nawet już mieli dość tego, żeby ktokolwiek do drugiego się odzywał, więc komunikowali się tylko w sprawach najważniejszych i tylko kartkami. Pisali do siebie kartki, jeśli ktoś czegoś od drugiego potrzebował. Jednego razu on potrzebował jechać rano, o 7 rano pociągiem na delegację. I napisał, zostawił żonie kartkę. Obudź mnie, bo o 7 mam pociąg. Następnego dnia rano budzi się, patrzy na zegarek 9. Wściekły. Już chciałby pójść i żonę rozszarpać. Jak zwykle, jak zawsze, jak nigdy. Ale w pewnym momencie patrzy, a na stoliku obok łóżka leży kartka z napisem. Już 6. Obudź się. Absurd. Karą za brak miłości są domy starców. Będziemy ich potrzebować coraz więcej. Zobaczcie, że dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, które coraz bardziej i coraz mocniej cierpi na awitaminozę. Dlatego jesteśmy tacy ponurzy, tacy zacięci, tacy nadwrażliwi. Brakuje nam fundamentalnej witaminy M, miłości. Nasze społeczeństwo się pięknie rozwija. Mamy bardzo wiele osiągnięć, jeśli chodzi o medycynę, jeśli chodzi o nowe szczepionki. Mamy także osiągnięcia, jeśli chodzi o rehabilitację. Potrafimy coraz lepiej przechowywać pieniądze, pomnażać je. Co z tego, że im więcej nam zer przybędzie na koncie, im więcej dyplomów osiągniemy, im więcej oklasków zbierzemy w życiu, tym mniejsza nasza odporność na to wszystko, co przychodzi niszczyć i kwestionować miłość w naszym życiu. Tym większa samotność. Możemy nawet wymyślić szybkie pociągi i wspaniałe telefony. Co z tego, że ludzkość nie daje sobie rady z jedną plagą, która ją niszczy? Doprowadza do ruiny, do depresji, do łez, do samobójstw, samotność. Człowiek nie jest, jesteśmy coraz mniej mistrzami w budowaniu relacji, w utrzymaniu ich, w zachowaniu ich trwałości. One są kruche, trwałe. Samotność. Zobaczcie, zawsze mnie porusza to, kiedy patrzę na młodych ludzi. Piękni 20-letni, nastolatkowie. Mają śliczne fryzury, mają szybkie, zwinne ciała, mają fajne ciuchy, mogą jeździć na wycieczki zagraniczne, kończyć dobre szkoły, słuchać muzyki. Mogą sobie nawet, jak chcą, przypalić trawkę. Co z tego? Zawsze mnie porusza, jak widzę tych pięknych, młodych ludzi ze smutnymi oczami. Smutne oczy młodego człowieka. To jest jakby ikona tego, czym jest nasze społeczeństwo, w którą stronę idziemy. Dlatego też Chrystus dzisiaj przychodzi, Chrystus zmartwychwstały i mówi, tak jak pokochał mnie Ojciec, tak ja was kocham. Trwajcie w mojej miłości. I ten sam Chrystus potem przychodzi i mówi, zostawiam wam moje przykazanie. Abyście się wzajemnie kochali, tak jak ja was pokochałem. Gdzie jest sekret tego, o czym mówi Jezus Chrystus? Jak to wprowadzić w życie? Dlaczego ludziom, nawet szlachetnym, nawet tym, którzy mają dobre intencje, którzy są nawet bardzo pobożni, nie wychodzi w życiu kochanie? Co nam brakuje? Jakiego szczegółu? Diabeł wiele może w życiu. Wiele zła może uczynić w naszym społeczeństwie, w naszym kościele, w naszym życiu osobistym. Dlaczego diabeł jest taki szkodliwy? Bo on wiele rzeczy może, ale nie potrafi kochać. A więc coś jest diabelskiego w tym, co nas niszczy, co powoduje ten wielki dystans wobec tego, co Chrystus mówi, kochajcie się. Dlaczego nam się nie udaje? Był taki amerykański psychiatra, w swoim czasie także słynny w Polsce, Rollo May. I on jako lekarz, jako psychiatra poddał analizie zjawisko diaboliczności. Na czym to polega? I powiedział, że diabeł nakłania ludzi do trzech fundamentalnych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest nakłania ludzi do nagości. Rzeczywiście, jeśli dzisiaj ktoś chce okazać podłość, pogardę wobec Boga, wobec prawa moralnego, świętości, no to wtedy zaczyna się obnażać. Parady równości, bieganie z gołymi pośladkami, niektóre feministki, które muszą się obnażać, także biegać z gołym biustem, żeby protestować, mają usta pełne wulgarności, także agresja, także złość, także to, że jesteśmy, że diabeł przychodzi, żeby nas rozbić, doprowadzić do rozpadu małżeństwa, rodziny, narodu, do rozpadu nawet owczarni Chrystusowej, jeśli mu się uda. Ciekawe, że to, na co zwrócił uwagę Rollo May, jakby odpowiada też opisowi spotkania Jezusa z człowiekiem w Ewangelii, który był zademoniony w kraju Gadareńczyków. Wyszedł młody człowiek do niego. Jaki był? Ewangelia mówi, był nagi, był pełen wściekłości, złości i był rozbity całkowicie. Miał rozbitą osobowość. Jak ci na imię? Legion. Bo jest nas wielu. W armii rzymskiej Legion to było 6000 żołnierzy. Diabeł przychodzi, żeby nas rozbić, rozwalić na kawałki, podzielić. Na czym polega sztuczka złego ducha? Staje przed Jezusem na pustyni, diabeł mówi, ja ci zaproponuję drogę wyjścia, drogę świetną. Jesteś zbawicielem, chcesz pomagać ludziom, zbawić ludzi? To ja ci powiem, jak to robić. I proponuję trzy drogi na skrót do ludzkiego szczęścia. Ale w tych trzech drogach wszędzie brakuje krzyża. Jesteś głodny? Masz potrzebę? Najedz się. Ludzie mają potrzeby, wiesz? Mają potrzeby bogactwa, mają potrzebę znaczenia, mają potrzebę seksu. Daj im to, czego pragną. Niech robią to, czego chcą. Będą cię uwielbiać. Ludzie lubią cuda. Lubią niespodzianki, cudowności. Rzuć się w dół. Rzuć się. Pozwól ludziom, żeby się rzucali na lewo i prawo. Żeby ryzykowali, ocierali się o to, co niebezpieczne. Ale żeby nie pozostało na ich ciele żadna rana, żadna rysa, żadna blizna, gładka skóreczka. Będą cię uwielbiać. I trzecia pokusa, najgorsza, najtrudniejsza, także jeśli chodzi o Kościół. Widzisz ten świat? Wszystkie królestwa, wszystkie jego zasoby, wszystkie gierki. Należą do mnie, mówi diabeł. Oddaj mi pokłon, a wszystko to ci dam. Co to znaczy? Religia religią, wiara wiarą, ale to, co w życiu się liczy najbardziej, to jest polityka. Rozumiesz? Nie zawracaj sobie głowy. Niebem, świętością, nadprzyrodzonością. To, co się liczy, to są sprawy tego świata. Skoncentruj się przede wszystkim na tym. Sprawy socjalne, bytowe, ekonomiczne, pieniążki, zabezpieczenie się tutaj. To się liczy. Kiedy jednego razu Jezus zabrał uczniów do Cezarei Filipowej i zapytał ich, za kogo ludzie go mają. I wtedy Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus go pochwalił. Nie minęły dwie minuty, kiedy Jezus zaczął tłumaczyć, że jedzie do Jerozolimy, żeby przyjąć krzyż, żeby go zaakceptować. I wtedy Piotr, ten sam Piotr staje i mówi, Panie, nigdy nie dopuścimy do tego. Jezus wtedy natychmiast reaguje i mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Jak to do Piotra, pierwszego papieża? Jezus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, to znaczy pierwszy papież w oczach Jezusa jest szatanem? Zobaczcie, jeśli Piotr może być czasami szatanem, to tym bardziej ty i ja. Na czym to polega? Na czym polega esencja diaboliczności? Na nienawiści wobec krzyża. Na pogardzie wobec krzyża. To jest antykrzyż. Kochać miłość, owszem, ale bez krzyża. Bez prawdy, bez konsekwencji, bez poświęcenia, bez ofiary, bez wyrzeczenia się. A Jezus mówi, kochajcie się, jak ja was pokochałem. A Jezus jak nas pokochał? Do końca. Oddając się całkowicie, czyniąc ze swego życia bezinteresowny dar dla drugiego. Żebyś ty żył, żeby tobie było dobrze, jestem gotowy wyrzec się swojego własnego ja, siebie samego. To jest miłość, która zwycięża. My szukamy różnych namiętności, pasji w życiu, miłostek, miłości. I nigdy nie jesteśmy nasyceni czasami, jak nas dotknie, jak złapiemy tę iskrę, która jest z nieba, jak nam wtedy dobrze. Jeśli ta mała iskierka jest tak jasna, to jak potężny jest płomień. Bóg jest miłością. Nasze serce nie przypomina serc walentynkowych. Nie jest takie ładne, doskonałe. Brakuje mu pewnego elementu. Dlatego też tutaj na ziemi nigdy nie będziemy szczęśliwi. Nawet w najpiękniejszej miłości, najpiękniejszej relacji do innych ludzi, do przedmiotów, do tego, co robimy, zawsze będzie nam brakowało czegoś. Ta brakująca cząstka, ona jest tam, w niebie. U Chrystusa, u Niego. Nigdy nie będziemy w stanie pokochać drugiego człowieka, ani Boga, ani samego siebie, póki nie spotkamy się z tą miłością ukrzyżowaną, zmartwychwstałą. Dlatego Jezus mówi, kochajcie się, jak ja was pokochałem. A jak Chrystus nas pokochał? Tak, w wymiarze krzyża, dając się całkowicie. Dlatego dzisiaj w pierwszym czytaniu, kiedy Korneliusz padł Piotrowi do stóp, to Piotr powiedział, wstawaj. To mówi każdy apostoł, wstań i chodź, wstań, weź swoje łoże. Sam Jezus powiedział także do Łazarza, wstań, wyjdź z grobu, wstawaj. Mówi dzisiaj Chrystus, zaczynaj od nowa, nie poddawaj się odrętwieniu, nie poddawaj się zniechęceniu, smutkowi. Nie wszystko jest przegrane. Ja zmartwychwstałem, żyję. To jest jedyna miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. Potężniejsza niż to, co jesteśmy w stanie po ludzku zniszczyć, bo ona zmartwychwstaje.